Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Lubimy rozmawiać w ramach audycji podróży o energetyce. Ostatnie miesiące i rok w związku z kryzysem na wschodzie też wymógł na nas pewne decyzje i o tym, żeby dyskutować na temat źródeł energetycznych. Podobne dyskusje na zachodzie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Belgii. Ze mną jest Adam Bożowski, wiceprezes Photo for Climate, publicysta, realizator międzynarodowych projektów z branży Smart City. Dzień dobry, kłaniam się.
Witam bardzo serdecznie.
Już jakiś czas temu, bo chyba z tego co pamiętam, październik ubiegłego roku, belgijskie władze zleciły operatorom sieci lokalnym sporządzenie takiego raportu w celu przeanalizowania bezpieczeństwa dostaw energii. Mowa oczywiście o tej zimie, która minęła. No i są ten raport, te dokumenty wskazywały na pewne niedobory. Wtedy Belgowie zastanawiali się, czy aby nie przedłużyć działania części reaktorów, bo atom miał być jakimś ratunkiem w całej sytuacji.
Ta ich przygoda z atomem zaczęła się bardzo dawno temu, bo w latach 50., 60., kiedy ruszył projekt Atoms for Peace, czyli taki amerykański pomysł wsparcia zachodniej Europy i aliantów tym, żeby mieli silne źródła energii, żeby po prostu w tej konfrontacji z Związkiem Sowieckim i Układem Warszawskim budować silne gospodarki, i oni wtedy, Amerykanie wtedy przekazali swoją technologię różnym krajom i między innymi Belgowie właśnie dostali taką okazję, żeby z tego skorzystać, i dzięki temu powstały dwie duże elektrownie w Belgii, które jedna jest Tihange, a druga Doel. Tihange jest w tej francuskiej części Belgii, a Doel jest koło Antwerpii. W Doel są 4 reaktory, w Tihange są 3. I Doel, co ciekawe, jest w najbardziej zaludnionym obszarze Europy. Prawie 9 milionów ludzi mieszka bezpośrednio wokół Doel. I te elektrownie bardzo dobrze się sprawowały przez 40 lat, troszkę więcej, w 75 ruszyły. No i doszło do tego, że Belgowie mieli, tak spokojnie można powiedzieć, 40-50% energii elektrycznej z atomu. Wszystko, jak gdyby, no to wielką korzyść to odniosło, gospodarka na tym skorzystała i zatrudnienie, i mieli tanią energię, no i przede wszystkim nie musieli spalać węgla, więc w przeciwieństwie do innych sąsiadów. No i dla nich to był taki, powiedziałbym, mocny ekonomiczny kopniak w górę, tak, mocno im to pomogło. Ale oczywiście no, atom ma swoich przeciwników. No i tutaj przez wiele, wiele lat ta technologia była na celowniku i Greenpeace'u, i Partii Zielonych, i różnych innych organizacji. I duża presja też była ze strony Niemiec, żeby z tego atomu rezygnować.
Belgowie pod presją Niemiec?
Tak, dlatego że w Niemczech te decyzje o odchodzeniu od atomu już jak gdyby zapadały wcześniej, albo już Niemcy dojrzewali do tego szybciej, a Tihange znajduje się bardzo blisko Aachen, bardzo blisko niemieckiej granicy. I Belgowie, jako że blisko współpracują z Niemcami, to po prostu jak gdyby ten antyatomowe sentymenty bardzo szybko do nich przeniknęły. I w 2003 roku były wybory w Belgii, i w Belgii jest tak, że jest bardzo dużo różnych partii. I często jest tak, że nie da się zrobić koalicji. Pamiętamy, że tam kilka lat temu było tak, że chyba przez 2 lata nie było premiera w ogóle. W 2003 roku było tak, że nie było żadnej koalicji i trzeba było dobrać zielonych do koalicji rządzącej. I oni powiedzieli, dobra, to mamy tylko jeden warunek, że musimy przegłosować odejście od atomu. I Belgowie w 2023 powiedzieli, dobra, przegłosowali, w 2025 całkowicie odejdziemy od atomu. No i tak to prawo tak zostało przyklepane, I nie za bardzo się raz wydłużano, potem dalej wydłużano, potem przenoszono, ale przyszły następne wybory i znowu zielonych trzeba było dobrać do rządu i znowu oni mieli ten warunek, musimy odejść od atomu. Tylko, że to już był 2017-18 rok i tutaj już jest zupełnie inna debata w tym momencie. Już się okazało, że no, przede wszystkim mamy zmiany klimatu, mamy emisję CO2, a atom jest niskoemisyjny. No i co się będzie z tym wiązało? No i, ale prawo jest prawem i trzeba to zrealizować. No i okazało się, że jak zrealizują ten swój plan wyłączenia 40% energii z atomu, no to będą owszem mogli zbudować więcej odnawialnych źródeł energii, głównie na morzu, ale będą też musieli postawić wiele elektrowni gazowych, na przykład w Wilwordę czy w kilku innych miejscach. Gdzie na przykład uruchomiono stare gazówki, które już były wyłączone, bo były potrzebne. No i że emisje CO2 wzrosną. I taki raport Amber pokazał 1,5 roku temu, że Belgia będzie w 2030 roku jedynym krajem w Europie, który zwiększy swoje uzależnienie od paliw kopalnych, głównie gazu ziemnego z Kataru. Była bardzo duża szarpanina polityczna o to, ale no, nikt nie chciał po prostu rezygnować z tego rządu i nikt nie chciał nowych wyborów. No i to tak się toczyło, toczyło, toczyło. Ministerem energii była z Partii Zielonych Tina van der Straaten, dalej zresztą jest. No i potem przyszedł 24 dzień lutego 2022 roku.
I ten
I
dzień
wtedy
bardzo
wszystko
dużo
się zmieniło.
zmienił
Tak.
w postrzeganiu tego, co się dzieje w Belgii. Na ile Belgowie wzięli sobie do serca tę narrację również krajów Europy Środkowo-Wschodniej?
Przede wszystkim to, w jaki sposób mamy ułożone rynki energii, powoduje, że gaz jest bardzo, bardzo, cena gazu bardzo jest, wpływa na cenę tego energii końcowej. I zamknięcie dostaw z Rosji, szok cenowy spowodował, że w Europie te ceny wyskoczyły w górę. Teraz już spadły, ale wtedy to był taki szok. I nagle się okazało, że właściwie, jeżeli Belgowie chcieliby rezygnować z atomu i przechodzić na gaz i na odnawialne źródła energii, no to będzie bardzo drogie. Tine van der Straaten była nieugięta. Ona jak gdyby cały czas naciskała, że musimy to zrobić, musimy odejść od atomu, że dosyć już tego gadania, dosyć tego kopania, dosyć kopania tej puszki dalej. Trzeba ją podnieść i wyrzucić do śmietnika przysłowiowego. No i udało jej się zamknąć jeden reaktor Tihange i jeden reaktor Doel. Zostało 5 z 7 i okazało się, że to jest no, bardzo problematyczne, dlatego że wcale nie wygląda, że uda im się zbudować nowe elektrownie gazowe. Jeszcze morskie wiatraki spokojnie da się postawić, ale z postawieniem gazówek jest problem. Nie mają zgód, nie mają pozwoleń, są protesty. Są tacy aktywiści z takiej organizacji Tegengaz przeciwko gazowi. Oni w ogóle wpadli do biura Partii Zielonych, okupowali to biuro i to był taki protest, że siedzieli tam cały dzień i protestowali. Nagle się okazało, że minister spraw wewnętrznych zaczyna się spotykać z Rosją, czyli szefem Międzynarodowej Agencji Atomistyki, czyli jak gdyby za plecami ministry energii, ona się spotyka no, z szefem Międzynarodowej Agencji do spraw energii jądrowej. No a potem właśnie premier, czyli De Croo, wypowiedział takie słowa. W Berlinie 22 maja powiedział, że atom powinien wrócić jako taka stabilna i bezemisyjna forma tworzenia energii, baseload, takiej w podstawie, czyli takiej non-stop, dla bezpieczeństwa naszych sieci. No i to jest ważne, co on powiedział, dlatego że raz, że to jest premier, czyli jak on gdyby on tutaj. No, mocno wchodzi w kontrę do swojej ministry energii, a z drugiej strony powiedział to w Niemczech, które właśnie 15 kwietnia wyłączyły sobie wszystkie ostatnie reaktory jądrowe. No i przez to widzimy, że zwiększyło się na przykład spalanie węgla brunatnego i emisje wcale im nie spadają, tylko emisje CO2 idą w górę. Widać, że Niemcy, że Belgowie się wyłamują z tego antyatomowego pociągu. Wyskakują z niego i zostało im 5 reaktorów, i teraz mocno, mocno kombinują, co zrobić. Przedłużyli już 2, ale pokombinują, co zrobić z pozostałymi trzema.
Niemców zdziwienie było wielkie.
Coraz bardziej widać, że ten temat jest takim trochę gorącym kartoflem, bo póki nie było wojny, to można było takie rzeczy opowiadać w miarę bezkarnie. Ale dzisiaj, kiedy atom wchodzi w merit order zawsze, to znaczy, że cena energii z atomu jest po prostu w zamortyzowanych elektrowniach po prostu najniższa i ona zawsze wchodzi po prostu w rynku, zawsze się sprzedaje, no to wyłączanie sobie najtańszego źródła energii, które jest jeszcze zeroemisyjne, w sytuacji, kiedy mamy wojnę, w sytuacji, kiedy mamy zmiany klimatu, jest po prostu naprawdę strzałem w stopę. No i tutaj trzeba to powiedzieć bardzo mocno, że w Belgii decyzja o odejściu od atomu była polityczna. To nie było dyktowane technikaliami. Tam były takie problemy z zużywaniem się pewnych części reaktora, które zauważono, i było wiele dyskusji na ten temat. Wiele różnych organizacji podkreślało to i nagłaśniało to, nie zawsze zgodnie z prawdą. W każdym razie po wielu testach, wielu analizach wyszło, że te reaktory spokojnie mogą pracować dalej. Tianj wyłączono po 40 latach. Taki sam reaktor w Stanach Zjednoczonych dostał licencję na 80 lat pracy, więc one spokojnie mogłyby jeszcze długo pracować. Są zamortyzowane, nie trzeba ich kredytować, nie trzeba ich budować od nowa. To jest coś, jest tu i działa w tym momencie. Ale decyzją polityczną chciano je wyłączyć. No i widać, że Belgowie się w tym momencie z tego wyłamują.
Kim właściwie są te środowisko, które nie chce atomu? Mowa też o aktywistach klimatycznych. Co to za ludzie, za grupy?
Znaczy, aktywiści klimatyczni bym powiedział, że są podzieleni tutaj, w takim sensie, że w Belgii były protesty klimatycznych aktywistów zarówno za atomem, jak i przeciwko. Chociaż no, trudno jest mi aktywizm antyatomowy traktować jako klimatyczny. Głównie to są pokłosie protestów z lat 80., głównie Greenpeace, szczególnie w Luksemburgu. Luksemburg graniczy z Belgią, jest notabene jest krajem, który ma największe emisje CO2 per capita w Europie i jest całkowicie uzależniony od importu energii elektrycznej z krajów ościennych. A mimo to Luksemburg i Austria i Niemcy są właśnie takimi trzema krajami, które są najbardziej negatywnie nastawione do energii jądrowej. W Belgii, no to głównie Greenpeace był tą organizacją, która najwięcej na ten temat mówiła i najbardziej dążyła do tego, żeby energetykę jądrową zatrzymać. No, raczej z takich pobudek, no, powiedziałbym, to wynika trochę z filozofii, tak? Tych organizacji, które są takie dosyć sceptyczne co do technologii generalnie. No i tak się to potoczyło, ale przyszła wojna, są zmiany klimatu i nagle się okazuje, że my sobie nie za bardzo możemy dać radę bez tej technologii.
Pytanie tylko, czy będzie to trend, czy jednak trwała zmiana, bo wojna kiedy się skończy?
Wydaje mi się, że to jest trend, dlatego że był taki ostatni raport publikowany o zmianie podejścia do atomu i nie tylko w Polsce, ale nawet w Niemczech. Nawet w Niemczech większość obywateli była przeciwna wyłączeniu tego atomu, co się teraz to stało w kwietniu. Jest już 11 krajów w Unii Europejskiej, które mocno trzymają, że tak powiem, sztamę w tej kwestii i razem chcą pomagać sobie nawzajem, a grupa tych krajów antyatomowych kurczy się. Właściwie Austria, Niemcy, Belgia już powoli się wyłącza z tego, Hiszpania jeszcze jakimś tam rozpędem, ale jest właściwie coraz bardziej Niemcy i Austria są osamotnieni w tym wszystkim. I to jest duża zmiana, dlatego że ludzie widzą zmiany klimatu i zaczynają rozumieć, po co ten atom jest. On kiedyś był budowany, bo był budowany i ludziom się wydawało, że to jest taka zabawka, którą sobie możni tego świata stawiają, a dzisiaj zaczynają rozumieć po co, że to jest jednak coś ważnego, że to jest technologia, która nam może pomóc w tym, żeby się pozbyć węgla.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Będziemy patrzeć na tę energetyczną układankę. Zresztą te dyskusje na temat przeszłości w tym obszarze nie dotyczą tylko Belgii. Dzisiaj Adam Bożowski. Kłaniam się do usłyszenia.
Dzięki bardzo.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.